Witam Państwa, jest wtorek, 20 października, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Głosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Andrzej Sośnierz, poseł Porozumienia, były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, stwierdził w wywiadzie z portalem Onet, że obecne postępowanie rządu w kwestii epidemii przypomina panikę. Podkreślił, że można było to robić wcześniej spokojnie i planowo. W TVN24 zarzucił, że po 6 miesiącach wciąż improwizujemy. Odpowiedział mu minister zdrowia Adam Niedzielski, stwierdzając w Polsat News: pan Sośnierz nie wie niestety dużo na temat działań, które są prowadzone. Na tę wypowiedź ministra poseł Sośnierz zareagował w wywiadzie dla telewizji Idź Pod Prąd.
Po rezultatach i poznacie. Ja oceniam nie to, co tam, o czym myślą, tylko co robi Ministerstwo Zdrowia. No a jeśli pan minister uważa, że moje medyczne wykształcenie i doświadczenie kilkudziesięcioletnie w opiece zdrowotnej jest mniej warte niż jego ekonomiczne wykształcenie i jedno czy dwuletni staż w ochronie zdrowia, bo on w bankowości przede wszystkim pracował, no to jest widocznie jego pogląd. Natomiast ja przede wszystkim zajmuję się i oceniam to, co się dzieje, co robi minister, no więc robi ze wszystkich predecyzji, które podjął minister na początku swojej kadencji, ten nowy minister Niedzielski, ze wszystkich się musiał wycofać i zmodyfikować w ciągu miesiąca. Musiał się wycofać z decyzji związanej z tym, żeby wszystkich pacjentów, żeby testować tylko objawowych pacjentów, żeby wszystkich pacjentów kierować do lekarzy zakaźników, zlikwidował szpitale jednoimienne, po czym za chwilkę, po tygodniu musiał je przywrócić. Jak już nie ma się argumentów merytorycznych, to się ucieka do argumentów ad personam.
Ministerstwo Zdrowia podało dziś informację o śmierci 107 osób zakażonych chińskim wirusem. Wczoraj resort przekazał wiadomość o 41 zgonach. Łącznie w Polsce z powodu wirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już 3721 osób. W ciągu ostatniej doby potwierdzono w Polsce 9291 nowych przypadków zakażenia chińskim koronawirusem. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia informowało o 7482 nowych przypadkach. Najwięcej zakażeń potwierdzono w województwie małopolskim, mazowieckim i wielkopolskim. Gwałtownie rośnie liczba osób chorych na COVID wymagających hospitalizacji. W piątek było ich 6980, a dzisiaj już 8962. Rośnie także liczba wykorzystanych respiratorów. W piątek było ich 540, dzisiaj już 725. Z powodu gwałtownie rosnącej liczby chorych rząd postanowił przygotować szpitale tymczasowe. Pierwszy powstanie na Stadionie Narodowym. Kolejne mają powstać we wszystkich miastach wojewódzkich. Jak powiedział w Telewizji Polskiej wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, stawianie szpitali tymczasowych będzie trwało około 2-3 tygodni. Prace na Stadionie Narodowym już trwają. Dziś w planie jest wytyczanie szlaków czystych, szlaków skażonych. To także kwestia wygrodzenia pomieszczeń według przygotowanych planów. Od środy rozpocznie się zakładanie instalacji tlenowej. Łóżka już są dostarczone, relacjonował Szefernaker w programie Jedziemy. W Warszawie ma powstać także drugi szpital tymczasowy. Jego budowę zapowiedział minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński. PiS przegrało głosowanie w Sejmie. Parlament musiał przerwać obrady. Sejm miał się dziś zająć projektami ustaw dotyczących walki z epidemią. W ustawie proponowanej przez PiS ma być m.in. zapisane zwolnienie personelu medycznego z odpowiedzialności karnej za nieumyślne błędy w czasie epidemii. Posłowie otrzymali kilkudziesięciostronicowy projekt wczoraj około 18. Dziś, tuż po rozpoczęciu obrad, Platforma Obywatelska złożyła wniosek o przerwę w obradach do jutra, aby posłowie mogli się dokładnie zapoznać z projektem. Pomimo, że PiS ma większość w Sejmie i nie chciało odkładania obrad, wniosek o przerwę został przyjęty, ponieważ w obradach nie uczestniczyło kilkudziesięciu posłów koalicji rządzącej. W tej sytuacji opozycja uzyskała większość w głosowaniu i obrady odłożono do jutra do godziny 9. Podczas głosowania nieobecni byli m.in. Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Jarosław Gowin, Zbigniew Ziobro, Michał Dworczyk, Grzegorz Puda i Adam Lipiński. Marszałek Ryszard Terlecki zarzucił opozycji obstrukcję, jednak szybkie tempo prac nad nowym prawem, jakie chciało narzucić Prawo i Sprawiedliwość, jest krytykowane także w koalicji. Andrzej Sośnierz, poseł Porozumienia, tak mówił w wywiadzie dla telewizji Idź Pod Prąd.
naraz teraz musimy w ciągu jednego dnia, w ciągu godzin zapoznać się z ustawą i ją uchwalać. Czy nie było czasu na to przez wiele miesięcy, żeby spokojnie i mądrze przygotować ustawy, czy wszystko musimy robić w panice? Przecież to jest działanie paniczne.
Na dziś zaplanowane było także wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego na temat przygotowań państwa do rosnącej fali zakażeń koronawirusem, a także prace nad projektem Lewicy ustawowej regulacji używania maseczek, nad projektem PSL dotyczącym premii dla pracowników ochrony zdrowia oraz nad projektem Koalicji Obywatelskiej wspomożenia samorządów w czasie epidemii. W planie był też wybór nowego rzecznika praw obywatelskich. Polska miała produkować setki milionów maseczek, a i tak kupujemy je w Chinach. W kwietniu prezydent Andrzej Duda wraz z ówczesną minister rozwoju Jadwigą Emilewicz zapowiadali uruchomienie w Stalowej Woli fabryki o możliwości wyprodukowania 30 milionów maseczek miesięcznie. Zakład miał powstać w hali Agencji Rozwoju Przemysłu. Do tej pory produkcja nie ruszyła. O sprawę zapytała niedawno posłanka KO Mirosława Nykiel. Na początku października Ministerstwo Rozwoju w odpowiedzi na interpelację parlamentarzystki napisało: fabryka w Stalowej Woli wyposażona jest w maszyny do produkcji maseczek. Urządzenia są w pełni zmontowane, zestrojone i gotowe do pracy. Jednakże, aby uzyskać produkt w pełni certyfikowany w postaci masek chirurgicznych typu drugiego zgodnie z normą EN14683, pomieszczenia muszą być wyposażone w specjalne strefy ochronne, tak zwane clean room. Prace nad dostosowaniem pomieszczeń ochronnych trwają. Resort podkreślił, że w ramach programu Polskie Szwalnie inne zakłady wyprodukowały w sumie ponad 160 milionów maseczek. Gdyby uruchomiono fabrykę w Stalowej Woli zgodnie z zapowiedziami, to przez 5 miesięcy mogłaby wyprodukować podobną liczbę masek. Posłanki Koalicji Obywatelskiej Mirosława Nykiel i Maria Janyska rozpoczęły w resorcie rozwoju kontrolę poselską w sprawie niedziałającej fabryki. Tymczasem Tajwan już na początku pandemii postawił na produkcję własną. W 23-milionowym kraju szybko uruchomiono kilkadziesiąt linii produkujących maski. Tajwan osiągnął wydajność produkcji na poziomie 15 milionów masek dziennie. Dzięki temu mógł wspomagać inne państwa na całym świecie. Przekazał m.in. 500 000 masek w prezencie dla Polski. A podczas wizyty czeskiego przewodniczącego Senatu na Tajwanie obiecano przekazanie Czechom 5 linii produkcyjnych. Mają wylądować w Czechach jeszcze w październiku. Niestety Polska nie poszła śladem Tajwanu i w sytuacji kryzysowej nie rozwinęła zdolności produkcyjnych niezbędnych środków ochrony, jakie mogłyby zaspokoić zapotrzebowanie naszego kraju. W tej sytuacji zmuszeni jesteśmy sprowadzać środki ochrony z zagranicy, na przykład z komunistycznych Chin. Pod koniec września na pokładach Boeinga 747 oraz Antonowa 124 Ruslana, drugiego największego samolotu transportowego świata, do naszego kraju trafiły wyroby medyczne z Szanghaju i z Wuhan. W transporcie dla spółki Zarys znajdowały się m.in. maseczki, kombinezony oraz fartuchy chirurgiczne.
Na tym tle widać zdradę ekipy pisowskiej. Tajwan w ciągu 3-4 tygodni odnowił produkcję swoją i dał maseczki wszystkim Tajwańczykom. Potem zaczął eksportować. Duda obiecywał chyba w kampanii, że gdzieś 100 milionów maseczek tam będzie produkował. Ale przyszły wakacje, przyszły wybory. Telewizja Polska razem z rządem polskim zaczęły uprawiać propagandę, że wirus się cofnął. O produkcji maseczek w Polsce na masową skalę słuch zaginął. A teraz Ruslan przyleciał z Chin. Kiedy moglibyśmy dzisiaj być potentatem na całą Europę. Mieliśmy najlepsze wyniki, jeśli chodzi o dyscyplinę społeczną w marcu i kwietniu. Mogliśmy rozpocząć produkcję, kupić z Tajwanu linie produkcyjne i dzisiaj zalewać całą Europę pięknymi, dobrymi, sprawdzonymi polskimi maseczkami. I jeszcze na tym zarabiać pieniądze, nie dość, że mieć bezpieczeństwo własnych obywateli. To jest rząd PiS.
Szwecja ostrzega przed strategią odporności stadnej. Główny epidemiolog Szwecji, Anders Tegnell, stwierdził w wywiadzie dla brytyjskiego tygodnika New Statesman, że Szwecja nie szła drogą odporności stadnej. To nieprawda. Podobnie jak inne kraje, próbowaliśmy opóźnić rozprzestrzenianie wirusa, na ile to było możliwe. Mówienie, że pozwoliliśmy chorobie rozprzestrzeniać się bez żadnych środków powstrzymywania, nie jest prawdą. Tegnell ostrzegł, że strategia odporności stadnej może być katastrofalna. Jeśli COVID-19 rozprzestrzeni się tak, by 50-60% społeczeństwa w końcu zachorowało, to gwałtownie przepełni służbę zdrowia i może doprowadzić do wielu zgonów i pozostawić ludzi z długoterminowymi skutkami. Jeśli możecie tego uniknąć, to powiedziałbym, że zdecydowanie powinniście. Chcę jasno powiedzieć, nie zamknęliśmy kraju jak wiele innych krajów, ale zdecydowanie mieliśmy wirtualny lockdown. Szwedzi ogromnie zmienili swoje zachowanie. Powstrzymaliśmy podróżowanie nawet bardziej niż sąsiednie kraje. Samoloty nigdzie nie latały, pociągi kursowały na poziomie kilku procent normalnego ruchu. Także były ogromne zmiany w społeczeństwie, mówił Tegnell. W wywiadzie dla BBC główny epidemiolog Szwecji powiedział: restauracje działają w całkiem inny sposób. Dużo częściej pracujemy w domu, podróżujemy znacznie mniej. Wiele spraw w Szwecji się zmieniło. Stwierdził, że Szwecja skupia się na testowaniu. Teraz głównie patrzymy na liczbę nowych przypadków, staramy się wyśledzić ich źródła i robimy dość sporo testów. Śledzimy kontakty, by zatrzymać zarażanie tak skutecznie, jak to możliwe, powiedział Tegnell. Obecnie w Szwecji obowiązuje ograniczenie liczby osób na zgromadzeniach do 50. Władze niektórych regionów zamierzają także wprowadzić zalecenia unikania zatłoczonych miejsc publicznych, transportu publicznego oraz kontaktów bezpośrednich z osobami starszymi najbardziej narażonymi na ciężki przebieg choroby. Polsko-amerykańskie porozumienie atomowe. Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce poinformowała o zawarciu polsko-amerykańskiej umowy w zakresie rozwoju programu polskiej energetyki jądrowej oraz cywilnego przemysłu jądrowego. W wydanym przez ambasador Georgette Mosbacher oświadczeniu czytamy: dzisiejsze porozumienie to pod kilkoma względami kamień milowy. Nie tylko umacnia relacje polsko-amerykańskie, ale jest dla reszty świata zapowiedzią, że Ameryka dzięki swej zaawansowanej technologii wraca do biznesu nuklearnego. Energia nuklearna nigdy jeszcze nie była równie bezpieczna, równie dostępna cenowo i tak łatwo dostosowywana. Jesteśmy gotowi pomagać naszym partnerom w osiągnięciu bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnej trosce o czystość środowiska. Porozumienie zawarto w trakcie wirtualnej uroczystości, która odbyła się w poniedziałek w Warszawie i w Waszyngtonie. Umowę podpisał sekretarz USA do spraw energii Dan Brulette oraz pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Zgodnie z porozumieniem w ciągu najbliższych 18 miesięcy Polska i USA przygotują wspólny raport na temat możliwej realizacji polskiego programu energetyki jądrowej oraz propozycje finansowania programu. Raport ma pomóc polskiemu rządowi w ostatecznym wyborze partnera do realizacji programu polskiej energetyki jądrowej, podczas gdy amerykańskie firmy przeprowadzą prace przygotowawcze oraz projektowe w zakresie budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Równolegle będą przygotowywane opcje finansowania dla programu. Zgodnie ze zaktualizowanym programem budowa pierwszego reaktora miałaby wystartować już w 2026 roku i byłby on uruchomiony w roku 2033. Polsko-amerykańskie porozumienie wpisuje się w rywalizację energetyczną w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W tym miesiącu Stany Zjednoczone zawarły również porozumienie dotyczące współpracy i rozwoju w zakresie energii jądrowej z Rumunią, która do tej pory miała stać się miejscem energetycznych inwestycji komunistycznych Chin. Stany Zjednoczone wspierają inicjatywę Trójmorza. Szef amerykańskiego Departamentu Stanu Mike Pompeo podczas telekonferencji w ramach szczytu Trójmorza zadeklarował, że USA wspierają rozwój inicjatywy Trójmorza. Wypowiedź sekretarza stanu USA padła po tym, jak Mike Pompeo odbył podróż do Europy, podczas której odwiedził Grecję, Włochy, Watykan i Chorwację. Sekretarz stanu USA powiedział, że Stany Zjednoczone chcą pomóc państwom europejskim być silnymi i wolnymi. Zaznaczył, że są to cele, które zrealizowane mogą zostać tylko dzięki dobrze finansowanej, skupionej na działaniu inicjatywie Trójmorza. Gdy my jesteśmy tutaj, autorytaryści w Moskwie i Pekinie kuszą umowami infrastrukturalnymi, aby uzyskać strategiczną i polityczną przewagę nad wolnymi ludźmi. Widzieliśmy to w przypadku Nord Stream 2, mówił Pompeo. Zaznaczył, że inicjatywa Trójmorza ma teraz o wiele większe znaczenie niż 5 czy 10 lat temu. 6 rosyjskich oficerów wywiadu wojskowego GRU usłyszało w Stanach Zjednoczonych zarzuty dokonania serii cyberataków na całym świecie. Ataki były związane m.in. z wyborami prezydenckimi we Francji w 2017 roku i zimowymi igrzyskami olimpijskimi w Korei Południowej w 2018 roku. Do Sądu Federalnego w Pittsburgu trafił 50-stronicowy akt oskarżenia opisujący włamania hakerskie i ataki złośliwego oprogramowania przeprowadzone w ciągu ostatnich 5 lat przez członków rosyjskiej Agencji Wywiadu Wojskowego. Amerykański Departament Sprawiedliwości opisał kampanię hakerską jako najbardziej destrukcyjną serię ataków, jaką kiedykolwiek przypisano jednej grupie. Zarzuty stawiane rosyjskim wojskowym obejmują udział w spisku w celu popełnienia oszustwa, nadużycia komputerowe i poważną kradzież tożsamości. Grupa, do której należeli rosyjscy oficerowie, prowadziła proceder przynajmniej od listopada 2015 roku. Amerykański Departament Sprawiedliwości podał, że działalność rosyjskich oficerów spowodowała szkody w sieciach komputerowych na całym świecie, w tym we Francji, Gruzji, Holandii, Korei Południowej, Ukrainie, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Zastępca prokuratora generalnego do spraw bezpieczeństwa narodowego John Demers w oświadczeniu powiedział: żaden kraj nie wykorzystał swoich zdolności cybernetycznych tak złośliwie lub nieodpowiedzialnie jak Rosja, bezmyślnie wyrządzając szkody o bezprecedensowej skali w celu osiągnięcia niewielkich przewag taktycznych i zaspokojenia napadów nienawiści. Watykan przyjmuje biskupów złodziei. Hongkoński kardynał Joseph Zen w wywiadzie dla włoskiego portalu Formisch poinformował, że Watykan uznał 7 biskupów, których kardynał nazwał złodziejami. Hierarcha wyjaśnił, że nieuznawani wcześniej przez Watykan, a wierni komunistycznym władzom w Pekinie biskupi przez wiele lat podważali autorytet papieża, przystąpili do niegodnych święceń, bezprawnie przejęli władzę w diecezjach, a nawet wyświęcali kolejnych biskupów. Kardynał Zen dodał, że 2 z nich ma żony i dzieci. Kardynał wyraził rozgoryczenie, mówiąc, że papież uznał biskupów pomimo braku ich skruchy. Żaden z nich nie okazał publicznie żadnej skruchy ani wdzięczności papieżowi za udzielone przebaczenie. Jak papież mógł uznać ich za prawdziwych biskupów i narzucić ich wiernym? Pytał kardynał w wywiadzie. Katolicki hierarcha po raz kolejny odniósł się krytycznie do porozumienia, które Watykan zawarł z komunistycznymi Chinami 2 lata temu. Zaznaczył, że jego treść jest tajna, a nawet on jako kardynał nigdy nie miał do wglądu umowy. Podczas wywiadu został poruszony także temat chińskiego koronawirusa. Kardynał Zen poinformował, że zapoznał się z wynikami badań wirusologów na temat sztucznego pochodzenia wirusa. Skrytykował także Włochy za ich ufność wobec Chin, określając je jako optymistów w sprawie epidemii. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19:00. Życzę dobrej nocy.